Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was wszystkich na dzisiejszym live'ie. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się z dietetyczką Iwoną Wierzbicką, ale nie tylko dietetyczką, osobą, która o zdrowiu wie naprawdę bardzo, bardzo dużo i takiej wiedzy czasami kontrowersyjnej, przekazuje nam różne super ważne informacje. Dzisiaj tak spotykamy się bardziej wiosennie, chociaż za oknem dzisiaj u mnie to jest w zasadzie lato, 28 stopni, ufa. Za chwilę znowu wróci wiosna, mam nadzieję. Czas, kiedy mnóstwo osób przygotowuje się do detoksu, do oczyszczenia organizmu, do jakiejś diety sokowej, chcą zrzucić parę kilogramów przed latem. Cześć Iwonko, miło mi Cię widzieć bardzo, się cieszę. No już zaczęłam mówić. Słuchaj, powiedz, czy ty kiedyś robiłaś jakieś takie diety sokowe, posty, różne inne? Ja to jestem wielką wielbicielką postu Dąbrowskiej i zaczynam powoli się zastanawiać, że to już jest ten czas, że może warto byłoby tam na te warzywa sobie wejść.
Jak zawsze będzie kontrowersyjnie.
Tego oczekujemy.
Ja uważam, że wiosna to fajny czas na pewnego rodzaju detoks, ale nie detoks warzywny. Dlaczego? Dlatego, że wiosną my nie mamy świeżych warzyw. My mamy warzywa, tak zwane ewentualnie nowaliki, albo warzywa, które są z Hiszpanii, z jakichś innych krajów, które do nas jadą. A żeby te diety warzywne były takie oczyszczające, odżywcze i w tych wszystkich takich dietach, które kiedyś tam się stosowały, czy w terapiach Gersona, czy terapia sokiem selerowym, to są takie terapie, w których my używamy świeżych, organicznych warzyw i tak też w diecie Dąbrowskiej powinno być, żeby to były świeże, organiczne warzywa. Kiedy takie mamy? Kiedy naturalnie występują w ogrodzie. A to się dzieje w lipcu, w sierpniu. Częściej możemy mieć w czerwcu, bo już mamy wtedy świeże truskawki z ogrodu, więc ja bym sugerowała, żeby wtedy ta dieta była lżejsza. I oczywiście dzisiaj, tak jak powiedziałaś, jest bardzo gorąco, jest lato wręcz. I tak się pytanie, czy to wiosna, czy to lato. I latem nasz organizm naturalnie jakby chce się pozbyć ciepła i jesteśmy bardziej skorzy do jedzenia potraw wychładzających, a więc takich warzywno-owocowych. Dlatego dla osób, które chciałyby zrobić jakikolwiek detoks, wydaje mi się, że jednak lepszą alternatywą byłyby terapie nie sokowe, a terapie zupowe, tak jak z medycyny chińskiej, czyli długo gotujące się buliony, wywary kostne, ale też wywary warzywne, jeżeli ktoś chciałby zrobić sobie taki detoks całkowicie bez mięsa i wtedy, wiadomo, używamy warzyw z tak zwanych mrożonek. Wtedy one są, to są te świeże warzywa, które pochodzą z tamtego roku, z sezonu i są w postaci mrożonek. Warzywa gotowane zdecydowanie lepiej są przez nasz organizm tolerowane, mają mniej wartości odżywczych niż warzywa surowe. A co do detoksu, to ja jestem zwolenniczką takich trochę innych detoksów, takich. Bo oczywiście takie posty mogą fajnie na kogoś działać. Generalnie na co dzień fajnie działa post, czyli żebyśmy sobie zrobili tak zwany intermittent fasting, post przerywany, żebyśmy od tej godziny 18 nie jedli. Myślę, że to jest trochę tak jak z ćwiczeniami, że lepsze jest regularne trochę, mało, ale codziennie, niż nic, a raz w tygodniu, wiesz, grubo tak, że aż pójdzie w zakwasy, nie? Więc myślę, że tak samo jest dobrze, jak na co dzień mamy takie mikroposty, czyli ten intermittent fasting, a raz na jakiś czas robimy sobie trochę większy, a nie, że my nie robimy nic, obżeramy się, bo zima, bo święta, bo zawsze coś. No to dobra, no to teraz lecę na terapiach sokowych. To jest taka trochę terapia wstrząsowa dla organizmu i nie każdy musi ją dobrze zaakceptować. Pamiętajmy też, że są różnego rodzaju zaburzenia odżywiania, więc no, ten temat możemy sobie rozwijać. Za chwilę pozwolę Ci zadać jakieś kolejne pytania dopytujące w tych kwestiach, ale jeszcze chciałam odnośnie tego detoksu, bo wiosna jest fajnym czasem na detoks, ale powiedziałabym to tak trochę przenośni. Czyli tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie robili zaraz receptury słoneckiego i pozbywali się na przykład, nie wiem, jakichś kamieni kałowych, żebyśmy robili jakąś detoksykację wątroby, żebyśmy robili detoksykację w postaci, nie wiem, hydrokolonoterapii i przeczyszczania jelit, no bo tu wiadomo, różne są pomysły na te posty. Ja bym bardziej sugerowała, żeby to był taki post od tego wszystkiego, co nam zalegało. W takim sensie, my zalegaliśmy na kanapie, no to wyprowadźmy swoje 4 litery. Jest wiosna, jest piękna pogoda, jest słońce, jest przyroda. Wprowadźmy sobie regularne spacery i informacje. No bo zimą, kiedy dzień był krótszy, to też tak często zalegaliśmy i słuchaliśmy negatywnych informacji w telewizji. Zróbmy sobie post, dietę niskoinformacyjną, przestańmy się karmić takimi toksycznymi informacjami. Dla mnie wiosna to jest taki czas, że wszystko się budzi i my też powinniśmy się obudzić z tak zwanego Matrixa, zacząć jeść odżywczo, stosować posty przerywane, wyprowadzać 4 litery regularnie na spacer, być codziennie w kontakcie z przyrodą i ze słońcem, wysypiać się i tak dalej. Tu możemy mnóstwo rzeczy dla siebie zrobić, a większość z nich jest za darmo. To jest najważniejsze, za darmo. Moim zdaniem najskuteczniejsze rzeczy dla zdrowia są za darmo.
Często osoby może na przednówek to już raczej za nami, już jesteśmy taki full wiośnie, są zmęczone, mają bladą cerę, suchą, takie problemy z łuszczącą się skórą. No, generalnie po zimie włosy się łamią, no generalnie trochę się sypiemy. Tutaj świat, a my tak trochę jeszcze nie do końca. Co tutaj zrobić, żeby się tak zdrowo obudzić i tak się doładować energetycznie i tak się uślicznić na tą wiosnę.
No to wiesz, poruszyłaś kilka tematów. Szara, matowa cera może być związana z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, nieprawidłowe odżywianie, zbyt mało białka w diecie, zbyt mało żelaza w diecie, bo żelazo też powoduje, że ta cera jest taka lśniąca, dziąsła nasze są takie ładnie wybarwione, nie są takie blade. No a żelazo to są, no, produkty od zwierzęce najczęściej. Często taki paradoks, że przychodzą do mnie osoby na dietach roślinnych i pytają się: Pani Iwono, co tu zrobić, jak niskie żelazo? No przede wszystkim zmienić sposób odżywiania. Może być to kwestia tego, że jeżeli my się odżywiamy dietą taką rozmaiconą, a mamy niskie żelazo, to może być to przyczyna pacożytów. No ale tutaj już wchodzimy w jakieś problemy zdrowotne, które powinni rozwiązywać specjaliści, tak? Najpierw trzeba się przyjrzeć, czy nasza dieta obfituje w produkty, które nas prawidłowo odżywiają. I ja zauważyłam, że wiele osób na niedobory żelaza stosuje na przykład soki, czerwone soki. No, nie do końca jest to dobry pomysł, no bo w czerwonych sokach nie ma żelaza. Najbardziej biodostępne żelazo jest w produktach od zwierzęcych, żółte jaja, czerwone mięso. Oczywiście tutaj warzywa w jaki sposób mogą nas pomóc antyoksydacyjnie, a jeśli zmniejsza stan zapalny, to też lepsze wykorzystanie żelaza w naszym organizmie. Natomiast wiemy, że warzywa, owoce to żelazo niehemowe i one niezbyt dobrze uzupełniają zapasy żelaza, więc można by było to potraktować jako dobrze, to taki zastrzyk antyoksydacyjny, tak? Ale jeżeli mówimy o bladej cerze, no to jest to najczęściej niedobór żelaza i warto by było sobie zrobić badanie, morfologia z rozmazem, pierwsza rzecz i druga. Dobrze by było oznaczyć profil żelazowy, czyli sprawdzić sobie poziom żelaza, poziom ferrytyny, może jeszcze troszeczkę szerzej pójść, TIBC, UIBC, może też sprawdzić miedź, bo to też jest dobry pomysł. Czasami mamy niedobory żelaza, anemię z powodu niedoboru miedzi, czy witamin z grupy B, w szczególności B12. Sprawdźmy sobie jeszcze miedź, ceruroplazminę, a witaminę B12. Dobrze sprawdzić również foliany. To są takie podstawę, które my możemy zrobić w kwestii bladej cery. No i druga rzecz, że blada cera to jest niedobór słońca, tak? I to też często jest po zimie, a my dzisiaj mamy pewnego rodzaju taki strach po prostu przed słońcem. Tu myślę, że media bardzo dużo złego robią, bo tak jak mieliśmy taki czas na całym świecie, że wszyscy zakładali maski, żeby uchronić się przed wirusem, gdzie wiadomo, że ten wirus jest tak malutki, że nawet przez tą maskę przechodzi, tak teraz mamy taki boom na słońce. Przez tyle milionów lat słońce nie szkodziło, a zaczęło szkodzić najbardziej w ostatnich 2-3 latach. I ludzie mają się smarować filtrami, pięćdziesiątkami, najlepiej co chwilę i nie wychodzić z domu w ogóle bez filtra, bez okularów słonecznych, bez czapki i tak dalej. I uważam, że to nie jest dobre, bo jakby badania pokazują jasno, że słońce działa przeciwzapalnie, jest najsilniejszym regulatorem gospodarki hormonalnej, więc jest cudowne dla nas. Ja praktycznie cały rok chodzę opalona, co widać tutaj takie jaśniejsze. Widać o moje zmarszczki, że chodzę bez okularów słonecznych, bo tutaj w zmarszczeniach mam takie jaśniejsze. Ja osobiście filtrów nie stosuję i tutaj każdy musi podjąć swoją własną decyzję, ale ta skóra przepiękne kolorytu przyjmuje w momencie, kiedy zaczynamy wychodzić na słońce. Włosy moim zdaniem też. Ja też mam takie naturalne pasemka. Moje włosy są takie bardzo lśniące, gładziutkie. No, ale ja też nie farbuję włosów, więc te balayage, które mam, to są takie słoneczne. No i okazuje się, że to słońce również będzie korzystnie działało w kontekście takiej wysuszonej skóry. To jest taki paradoks, bo mówi się, że po lecie reanimujemy skórę i włosy, bo wszystko jest takie wysuszone. A ja zauważyłam, że jest odwrotnie. Że wręcz jak właśnie wychodzimy na światło słoneczne, to nasza skóra jest ładniejsza. Na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś pękające pięty, pękającą skórę.
Zawiesiła mi się Iwonka. Iwonko, zaniknęłaś mi i mi się kręcisz. Zastanawiam się, czy to mój internet, czy to twój.
Przyrody. Poza tym goła skóra, to tak jak w przypadku dzieci, mówi się o tym, o tej takiej ciało bliskości, o tym, że dziecko się bierze się na klatkę piersiową, przykleja się do swojego ciała, skóra do skóry. Tak nasze słońce potrzebuje takiej bliskości ze światłem słonecznym. Ono nam po prostu bardzo dobrze robi z powietrzem, z przyrodą, z uziemianiem się. Potrzebujemy po to, żeby stąpać po ziemi bosymi stopami, dotykać trawy, głaskać przyrodę, głaskać drzewa, dotykać listki. Zieleń działa na nas kojąco, obniża poziom kortyzolu. I to widać, że ludziom w momencie, kiedy zaczynają przebywać więcej na zewnątrz, a to się dzieje wiosną, wzrasta motywacja do działania, zmniejszają się nastroje depresyjne, poprawia się w ogóle taki blask zaczyna bić od nas, zwiększa nam się też libido, mamy większą ochotę po prostu na wszystko, bardziej nam się wszystkiego chce.
Tak,
I
zaniknęłaś nam rzeczywiście na dłuższy czas i tutaj myślałam, że tylko mnie, ale tutaj widzę, że dziewczyny piszą, że proszę powtórzyć. No chyba już nie powtórzymy, bo teraz nie będziemy w stanie. Tak, słuchajcie, live będzie zapisany. Ja mam nadzieję, że to, co zacięło się z Iwonką, to będzie na tym
tak, bo
live, że
czasami
to się jak.
tak jest, że to nagranie pojawia się to w nagraniu. Nie było widać, ale już później przy nagraniu się pojawiło. Mam nadzieję, że tak, jak mam, wiesz, full zasięg, super, super, super łączę,
A.
więc mam nadzieję, że jest wszystko w porządku.
W międzyczasie parę osób tutaj napisało z pytaniem o trądzik i trądzik różowaty i ze słońcem. Co tutaj robić? Bo to rzeczywiście osoby, które nie wiem, jak jest przy trądziku różowatym, ale przy takim trądziku tak zwanym młodzieńczym, no to rzeczywiście w trakcie lata wydaje się, że wszystko jest lepiej, bo też słońce ma działanie przeciwzapalne, tak? Ale po lecie jest katastrofa. Jest jeszcze gorzej niż było przedtem. Co tutaj, jak tutaj się
No
zachować?
wiesz, jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy ze skórą, to często zaleca się terapię światłem, słońcem, ale nie tylko, różnymi barwami. Są takie lampy specjalne naświetlające i w każdym trądziku, ba nawet jak rozmawiałam z Sebastianem Kielichowskim, on wspominał o badaniach, które pokazują, że nawet ludziom z bielactwem jest lepiej, jeżeli regularnie na słońce wychodzą. I absolutnie mówimy tutaj o rozsądnym korzystaniu ze słońca, tak? Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś nagle wyjdzie z mieszkania po długich okresach niekorzystania ze światła słonecznego, posłucha tego live'a i jak jaszczurka położy się na słońcu i będzie się teraz opalał, żeby to słońce po prostu bardzo szybko go chwyciło. No to niestety dojdzie do poparzenia słonecznego i taka skóra mniej skorzysta ze słońca. Ja tu mówię po prostu o regularnym wychodzeniu na słońce. Pamiętajmy też, że jeżeli są jakiekolwiek zmiany, czy to jest trądzik różowaty, jakieś problemy z przebarwieniami, to od wewnątrz bardzo istotne jest, co my robimy, tak? Często jak jest trądzik młodzieńczy, to my mówimy, bo to jest kwestia hormonów. Okej, to jest kwestia hormonów, ale też zwróćmy uwagę, jak młodzież się odżywia. I teraz ta duża część problemów młodzieży może wynikać z nieprawidłowości w odżywianiu, a nie stricte z samych hormonów. I jeżeli chodzi o cerę, kobiety też często mają jakieś zaskórniaki, rozszerzone pory. Im bardziej to ciśniemy, im więcej kremów używamy, tym gorzej. No, nie będzie tajemnicą, jak powiem, że ja jestem inna w tej kwestii. Zresztą moje dziecko nastolatek też ciągle mówi: mamo, ty jesteś inna. Pewnie to co innego oznacza niż w takim sensie. No, jestem inna, mam swoje zdanie tutaj i ja uważam, że dla nas słońce jest zbawienne, kremy są problemem. Staram się ich używać jak najmniej. Jeżeli na co dzień możemy sobie pozwolić na to, żeby nie robić makijażu, to go nie róbmy. Wtedy też nie trzeba twarzy myć codziennie. O Boże, co ja powiedziałam teraz, to jest straszne. Bo przecież nasza skóra naturalnie wytwarza sebum, a sebum ją zabezpiecza. Sebum to jest nasza naturalna bariera, tak? Często jest, że w tej dbałości o cerę my najpierw wszystko zmywamy, a później odbudowujemy barierę hydrolipidową. No to po co przeszkadzać skórze naszej? Jak my tutaj nakładamy, ciapkamy, to różne rzeczy robimy, bo żeśmy sobie to najpierw zmyli, nie? A więc ja uważam, że myje się te rzeczy, te części ciała, które śmierdzą, a niekoniecznie całe ciało. Jeżeli chodzi o cerę naczynkową, ja jestem przykładem osoby, która ma cerę naczynkową i u mnie, ale akurat tak jest, spoko 50 trzeba chyba, tak? No ja nie zakładam żadnej 50 na twarz, nic nie nakładam na twarz. Jeżeli chodzi o, czekaj, bo zgubiłam wątek, o cerę naczynkową, to ja chodzę na słońce, ale moja cera naczynkowa jakby nie pogarsza się pod wpływem słońca. To wszystko zależy, jak u kogoś jest z tą cerą, bo ja mam po prostu płytko unaczynioną cerę. I u mnie to nie ma znaczenia, czy ja wyjdę na to słońce, czy nie, czy wyjdę na mróz, czy nie wyjdę. Ja też wyznaję zasadę, że w razie czego można sobie później laserem pozamykać te naczynka albo zminimalizować je. Ja nie mogę się chronić przed słońcem w imię tego, żeby mi tam coś na twarzy nie popękało, bo słońce jest tak zbawienne dla naszego organizmu, że nie wyobrażam sobie nie przebywania na słońcu. Od kiedy zapoznałam się również z badaniami dotyczącymi szerszego oddziaływania słońca na nasz organizm, to też zminimalizowałam używanie okularów słonecznych. Używam ich wtedy, kiedy słońce mi się odbija od płaszczyzn takich jasnych, od jakiejś kachli, od czegoś, co jest białą farbą wymalowane, od jachtów, od wody, to wtedy ewentualnie używam. A tak na co dzień, kiedy idę do ogrodu, kiedy idę na spacer, to nie używam. Sprawa jest bardzo indywidualna, mam nadzieję też, bo to nie o tym jest live. Ja nie jestem też kosmetologiem, zapewne kosmetolodzy wypowiadają się inaczej, bo ja zawsze mówię wbrew i zawsze podkreślam: patrzcie na mnie, wy mówicie, że trzeba używać kremy z retinolem i się smarować filtrem, a ja używam kremu na przykład z retinolem, ale nie używam kremu z filtrem. Usuwam naczynka, ale to raz tylko robiłam to, bo teraz cały czas na słońcu przebywam, więc nie mam kiedy usunąć, bo nie robi się tego na opaloną cerę, tak? Więc.
Dorzucę swoje 3 grosze tutaj. Patrzcie na Iwonkę. Tak, słuchajcie, ale pamiętajcie, kierujcie się też zdrowym rozsądkiem.
Tak.
Każdy inny.
Każdy musi sam.
Każdy ma własną, niepowtarzalny i typ urody, i rodzaj
Tak jest.
skóry, i potrzeby swoje. Więc w każdym razie słońce tak, ale pamiętajcie, nie w nadmiarze i nie w tych godzinach, kiedy może nas poparzyć, bo rzeczywiście takie poparzenie słoneczne może doprowadzić do bardzo niepokojących zmian na skórze, więc prażenie się cały dzień na słońcu w upale, nagle teraz się zrobiła słoneczna pogoda, więc wychodzimy i tada, opalam się, chyba nie jest najlepszym pomysłem. Zaczynajcie tak stopniowo i raczej w godzinach do godziny 10 rano i po godzinie 16 chyba. W każdym razie w tych takich w godzinach największego nasłonecznienia, takiego, no to raczej przed tym słońcem się możemy chronić, niekoniecznie zaraz tam się całą zasmarować, ale taki półcień ten to jest chyba dobry. Mam nadzieję, że tutaj nie za bardzo ci mieszam szyki, mówiąc to.
A nie, no wiesz, Dorotko, ty mówisz ze swojej perspektywy, ja mówię ze swojej. Też to myślę, że to, co warto jest powiedzieć, że na przykład przebarwienia. Wiele kobiet nie chodzi na słońce, bo się boi przebarwień, a i tak nie chodząc na słońce mają te przebarwienia. I no, dzisiaj wiemy coraz więcej, że tak naprawdę te przebarwienia to najczęściej jest konsekwencja jedzenia olejów roślinnych, co jest dla wielu osób, jak olejów roślinnych? Przecież oleje roślinne są uważane za zdrowe i konieczne i powinniśmy je dodawać. A ja też kiedyś miałam całe czoło, taka jedna wielka plama z przebarwieniami. I powiem Ci, że z tymi przebarwieniami jest tak śmiesznie, bo ja nie mam żadnych przebarwień, żadnych. Może tutaj tak, wiesz, ten obraz cyfrowy tak podkoloryzowuje, że widać, że jakby było widać, że jakby mam, ale nie mam. I jak się z kimś na żywo spotkam, kto mnie tu śledzi na Instagramie, mówi, ty masz rację, ty faktycznie nie masz przebarwień na twarzy. Ja mówię, no zawsze mówię, że nie mam przebarwień i nikt mi nie wierzy. No bo dzisiaj jednak te przetworniki pikselowe w telefonach, one podkręcają i to wydaje się, jakbym miała, ale nie mam bez przebarwień. Miałam kiedyś całe czoło wielkie w przebarwieniach i zauważyłam, że po przejściu na dietę paleo, te przebarwienia po roku czasu zniknęły i nigdy więcej nie powróciły. Nigdy. Miałam stosowaną terapię laserową, wychodziłam na słońce. Miałam terapię z kremami z retinolem, zresztą nadal je używam, z takimi bardzo delikatnymi, bo po tych mocniejszych moja skóra jakoś nie jest w stanie się zaadoptować do tych mocniejszych. Wychodzę na słońce, nie mam przebarwień. I to uważam, że to jest jedyna rzecz, która nas uratuje, czyli zaprzestanie jedzenia olejów roślinnych, może z małym wyjątkiem, jakim jest oliwa z oliwek, a tak przejście na masło, na smalec, na tłuszcze, które naturalnie występują w mięsie. Natomiast na pewno są tu osoby, które mają takie doświadczenie, że mają przebarwienia, stosują 50, miały robione lasery, a i tak im się te przebarwienia odbudowują niezależnie od profilaktyki, jaką stosują.
Tak, a przejdźmy teraz do detoksu takiego. No to też jest jakiś detoks, powiedzmy. Jest to, zahaczyłyśmy o ten temat, ale jeśli chodzi, kiedyś pamiętasz, chyba w tym roku tego nie widziałam, ale 2 lata temu było taki totalny szał na zielone koktajle. Wszyscy pili zielone koktajle. Też nakupiłam szpinaku, jarmużu i różnych innych i już się szykuję na zielone koktajle, że brakuje nam po zimie czegoś takiego zielonego. No ciekawe, co to teraz, zaraz mnie tu skrytykujesz.
Dorotko, ty wiesz, że ja nie jestem dobrą rozmówczynią do tego. Jakbyś tu wzięła osobę, która jest fanem diet roślinnych, detoksykacyjnych, sirtuinowych, to ona by ci tutaj w samych superlatywach by ci przyklepała, powiedziała, że robisz cudowne rzeczy. I ty wiesz, ale to dobrze, że są różni rozmówcy i ja myślę, że osoby, które nas słuchają, każdy powinien mieć swoje zdanie w tym temacie i poczuć, jak to na niego działa. Jeżeli ktoś zrobi sobie taką terapię i powie, wow, czuję się świetnie, cudownie, wszystko mi się oczyszcza, to super. Ale jeżeli po takich koktajlach nagle zauważasz, że bolą cię stawy, bolą cię nadgarstki, bolą cię łokcie, bolą cię kolana, pojawia się więcej pryszczy na twarzy, nie tłumaczcie sobie tego, że to jest efekt oczyszczania się organizmu, bo raczej to nie jest efekt oczyszczania się organizmu. Jeżeli nagle masz wzdęcie jak stąd do kosmosu i po prostu pierdzisz jak te krowy na łące, to nie jest dobre dla ciebie, tak? I każdy powinien sobie to sam rozstrzygnąć. Są też takie terapie z selerowymi sokami, seler z soku selera naciowego. I jest taki doktor, który ma nawet chyba 2 miliony followersów na swoich social media i który leczy właśnie ludzi takimi terapiami selerowymi, z selera naciowego. Więc to wcale nie musi być jarmuż i inne rzeczy, które są tam mielone. Może być to seler naciowy i możemy z tego cisnąć soki codziennie, naczcio sobie taki sok wypić i oceńmy, jak się czujemy. Musimy wziąć pod uwagę, że takie zielone koktajle będą pełne substancji antodżywczych. Tam będą związki fitynowe, tam będą szczawiany, tam mogą być rafidy, czyli takie mikroszpileczki, które potrafią nam się w tkanki wbijać. I ocen sytuację, jak ty się po tym czujesz. Bo na przykład ktoś może mieć wulwodynię, czyli takie ból narządów rodnych, albo może mieć fibromialgię i zauważa, że po tego typu koktajlach czuje się gorzej. Ale słyszy, że wszyscy wszędzie dookoła robią detoks i to jest takie cudowne, ale ta osoba konkretnie czuje się gorzej. Więc absolutnie najważniejsze jest, żeby słuchać własnego organizmu. Nie może być tak, że my mówimy, że coś jest super i to będzie super dla wszystkich. Jeżeli słyszysz coś, co jest inne niż wszyscy powtarzają, to może warto jest temu się przyjrzeć, zainteresować, powiedzieć, dobrze, sprawdzam, spróbuję. Okej, okay, to nie jest dla mnie. I jeżeli 25 tysięcy osób powiedziało, że to jest super i one ozdrowiały, a ty jedna na te 25 tysięcy nie, to znaczy, że z jakiegoś powodu dla ciebie nie jest to odpowiednie. Dlatego warto jest, żeby każdy, jeżeli słucha takich informacji, pomyślał sobie, dobra, sprawdzę albo nie, już to kiedyś testowałam albo nie. Ja bym takich zielonych koktajli osobiście nie zrobiła, bo ja wiem, jak zareagują moje jelita, ja wiem, jaka będę zaraz głodna. Ja też często, jak ktoś mi mówi, robię post 72 godziny, ja mówię, nie, posty nie są dla mnie. Ja się niezbyt dobrze czuję na takich postach, ale za to, to co robię dla swojego organizmu, to codziennie staram się o określonej porze już nie jeść, kłaść się tak lekko głodna, spać, nie przejadać się, czyli dbam o swój organizm codziennie, a nie raz na jakiś czas intensywniej, ale ja też nie mam żadnych poważnych chorób, dla których musiałabym robić takie rzeczy. Więc jakby można powiedzieć, że jestem cały czas w procesie profilaktyki i profilaktycznie działam. Natomiast kiedyś robiłam sobie też cały profil genetyczny i okazuje się, że genetycznie mam ogromne predyspozycje do wystąpienia chorób autoimmunologicznych na przykład, a jednocześnie ich nie mam. Czyli jakby mój organizm genetycznie jest stworzony do takiego sposobu odżywiania, na jakim jestem, a który weszłam intuicyjnie, bo ja przez wiele lat byłam tak zwaną mączną kluchą, odżywiałam się pełnymi ziarnami, produktami oczywiście takimi nieprzetworzonymi, i batoniki jakieś, płatki owsiane, płatki crunch i tak dalej. I im zdrowiej się odżywiałam, więcej książek na ten temat czytałam, tym gorzej się czułam. Miałam tak potworne wzdęcia, miałam tak brzydką cerę, byłam tak chora, że nie chciałam wychodzić z domu, nie miałam motywacji żadnej do tego, ponieważ no, brzuch bolał, w nocy nie spałam dobrze, bo tam się wszystko w tych jelitach przelewało. I później intuicyjnie przeszłam początkowo na dietę paleo, keto, zmniejszyła mi się ochota na słodkie, przestały ze mną rezonować. No a później pojawiło się takie coś, w sumie to ja tak naprawdę nie lubię warzyw, a dlaczego ich nie lubię, zaczęłam się tematem interesować. No i trafiłam na taką książkę antyodżywcze właściwości warzyw, trafiłam na mnóstwo artykułów dotyczących tego, co warzywa mają antyodżywczego. Jest też taka książka Roślinne kłamstwo, też bardzo, bardzo polecam, żeby przeczytać. To nie jest tak, że od razu my musimy się rzucać i to stosować, ale warto jest wiedzieć, żeby móc posłuchać swojego organizmu i ocenić, czego mój konkretnie organizm potrzebuje, jakie ma oczekiwania względem moich wyborów żywieniowych.
Słuchaj, zadam Ci takie pytanie, które pewnie trudno będzie odpowiedzieć, ale może Ci się uda. Co każdy z nas, bo wiem, że każdy z nas jest indywidualny i w ogóle ten, ale co Twoim zdaniem może, co każdemu z nas byś poradził jakieś trzy rzeczy, które moglibyśmy zrobić dla siebie na wiosnę?
O,
Takie
tak.
trochę.
To jest genialne pytanie. Trzy rzeczy. Pierwsza, co mi przychodzi na myśl, wyprowadzamy swoje cztery litery, czyli swoją dupę na spacer. I fajnie by było zrobić takie wyzwanie, bo dużo jest takich wyzwań pod tytułem detoks cukrowy. One są super, bo w tym momencie też często faktycznie, no, jak już zrobimy sobie taki detoks, to nas do słodyczy później ciągnie. Ale wiosna to jest taki czas, że mamy właśnie więcej słońca, więcej przyrody, jest więcej zielonego po prostu, a zielony działa bardzo łagodząco na nasz organizm i ten spacer. I to było takie wyzwanie. Wychodzę. Wyzwanie pod tytułem wychodzę. I to wychodzę robię codziennie. I dobrze by było mieć jakiś krokomierz i wychodzę na 10 tysięcy kroków. Czyli niezależnie od tego, ile robię na co dzień w pracy, bo mogę mieć pracę bardzo chodzącą, to wychodzę na 10 tysięcy kroków. Co znaczy zwykle, że idę na godzinę na spacer. Jak to zrobić? Ktoś może powiedzieć, że no nie ma na to czasu. Ale jak sobie prześledzimy, jest w każdym telefonie jest coś takiego jak dobrostan i ten telefon nam pokazuje, ile razy zaglądaliśmy do telefonu, ile razy otworzyliśmy social media, ile razy zajrzeliśmy w poszczególne aplikacje. Jestem przekonana, że znajdziecie tam właśnie tą godzinę, którą możecie wykorzystać na wychodzę. I robimy 10 tysięcy kroków w przyrodzie. Idąc w przyrodę, warto przy okazji włączyć uważność. Czyli ja nie idę tam z telefonem i nie przeglądam social mediów i te moje nogi tylko chodzą, bo dobrze, żeby spacer był taki w pełni zaangażowany. Czyli ja idę mentalnie zaangażowana w to, tak? Czyli oglądam przyrodę, włączam uważność, taki mindfulness, jestem. Jestem tu i teraz, tak? Jestem obecna, słucham ptaków, oglądam zielone, podziwiam strukturę, podziwiam to, co się dzieje wokół mnie. Dobrze by było, gdybyśmy wyprowadzali się w jakieś miejsca, gdzie jest przyroda, na łąkę, do parku, do lasu. Jak ktoś nie może do parku, no to przecież można raz w tygodniu wyjechać sobie gdzieś poza miasto, żeby pójść do lasu, bo w lesie również w powietrzu nosi się mnóstwo korzystnych substancji, które działają na nasz organizm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest dieta niskoinformacyjna, czyli robimy sobie detoks od wszystkich informacji, które płyną z social mediów. Spróbujmy przez choćby miesiąc nie włączyć telewizora, nie włączyć radia, nie rozmawiać na tematy typu: a ty słyszałaś, że Zośce tam się coś tam nie powiodło, a ty słyszałaś, co ta, a to głupia baba, a to w polityce to i tamto. Jakby starać się, bo zawsze możemy pokierować rozmowę na inne tory, możemy zaproponować jakiś inny temat, albo możemy starać się przez miesiąc w jakiś sposób izolować od tych ludzi, a umawiać się z tymi bardziej pozytywnymi, właśnie po to, żeby przejść na tą taką, że tak powiem, dobrą stronę i zrobić sobie ten detoks. Detoks niekoniecznie musi polegać na tym, że niczego już w internecie nie oglądamy, bo możemy się umówić ze sobą, że jeżeli już wchodzę do internetu, to wchodzę po treści, po naukę, po coś konkretnego. Nie po to, żeby oglądać, nie wiem, pieski, kotki, wiecie, tam takie się ogłupiające filmiki i to godzina nam zleciała i jakby nie ma nic złego w takich filmikach, ha, 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 hi, 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 bo one nam podnoszą nastrój, ale przecież jak mamy wybrać hi, 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 ha, ha, ha z kotków, piesków, a hi, 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 ha, ha, ha w przyrodzie, bo pięknie ptaki ćwierkają i pięknie jest wszystko dookoła, to lepiej pójść na godzinny spacer do lasu. Natomiast no my możemy też, jadąc do pracy samochodem, słuchać sobie jakichś vlogów, podcastów. Większość rzeczy jest na Spotify, na YouTubie, na Instagramie można sobie odsłuchiwać live'y. Chodzi o to, żeby wchodzić po coś konkretnego, tak? A nie po to, żeby kogoś skrytykować, nie po to, żeby posłuchać jakichś negatywnych wiadomości. Na pewno są też takie konta, które obserwujecie, a które nie robią wam dobrze, które was denerwują, że są osoby, którymi może niekoniecznie rezonujecie. Unfollow, tak? Czyli odobserwujemy. To też jest element takiego, powiedziałabym, dbałości o swoją duszę, dbałości o swoje wnętrze. No to była druga rzecz. I trzecia, jakbym miała powiedzieć, to wysypiaj się. Sen jest podstawą wszystkiego i osoby niewyspane są bardziej podatne na negatywny przekaz, są podatne na taką nerwowość, czyli na przykład jak coś nam w życiu nie wychodzi, to jesteśmy bardziej nerwowi, bardziej nas to denerwuje, bardziej nas to frustruje, nie mamy energii życiowej, nam się nawet może wydawać, że ta godzina mniej snu, no to zaoszczędzę, bo coś tam zrobię, ale to się niestety nakłada i to jest trochę jak taki kredyt chwilówka, gdzie odsetki później są coraz większe do spłacenia. No to wyprowadź swoje 4 litery na spacer codziennie, zrób 10 tysięcy przyrodzie codziennie, niezależnie od tego, ile było w pracy zrobione, dieta niskoinformacyjna i sen. To są trzy rzeczy, jakbym miała wskazać. A jakbym miała wskazać jeszcze inne, to jeszcze chciałabym powiedzieć o dzienniczku wdzięczności. To jest coś, co też robi fantastyczną robotę, czyli codziennie przed spaniem bierzemy kartkę albo zeszyt najlepiej i spisujemy co najmniej 10 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni danego dnia. I to uczy nas dostrzegania piękna wokół nas. My często dostrzegamy takie negatywne rzeczy, bo zwykliśmy jakby kogoś krytykować zamiast chwalić, zwykliśmy zwracać uwagę, kiedy coś jest nie tak, a nie zwracamy uwagi, jak coś jest tak. Rzadko chwalimy, częściej krytykujemy. I ten dziennik wdzięczności ma nas nakierować na to, że jednak w naszym życiu dużo fajnych rzeczy się dzieje. I dobrze by było, jakby codziennie te 10 rzeczy były innymi rzeczami. Czy nie powtarzamy się, mąż mi przyniósł kawę do łóżka na przykład. No to jeżeli jednego dnia to była, drugiego dnia też to jest, to drugiego dnia to szukujemy się innej fajnej rzeczy, która się wydarzyła. To może być: pani ekspedientka była miła dla mnie w sklepie. Doczekałam się serwisanta, który przyjechał. Nawet jeżeli się spóźnił, no to na przykład może fajnie zrobił usługę. Albo, no co się mogło wydarzyć? No nie wiem. Wiał ciepły, fajny wiatr. Ładnie dzisiaj wyglądałam, za to też mogę być wdzięczna. Mam rachunek bankowy i on wciąż funkcjonuje, nikt mi go nie zablokował. No to też jest powód do wdzięczności. Moja karta na przykład kredytowa zadziałała, auto mi odpaliło, wycieraczki mi w samochodzie działały. Chodzi o to, żeby znaleźć te dobre rzeczy. Przecież to nie są oczywiste rzeczy, że nic ci się nie popsuło, że wycieraczki działały, że samochód odpalił, że paliwo właściwe zatankowałaś. To nie jest takie oczywiste w życiu, nie? Że się nie potknęłaś.
To każdy wie, kto zatankował niewłaściwe paliwo.
Właśnie, to nie jest takie oczywiste, prawda? Więc za to też można być wdzięcznym, że nalałam właściwe paliwo do mojego samochodu. Albo że mnie stać na to, żeby je zalać.
Zamiast trzech powiedziałaś cztery, to pozwól, że teraz ja dołożę od siebie trzy i ty komentowała. Pij
Dobra.
więcej wody i zacznij ją pić rano na czczo i niech to będzie, zacznij pić ciepłą wodę. I ja bym tu powiedziała, że to cud, bo jak chcemy schudnąć i podkręcić metabolizm, to ten metabolizm potrzebuje do tego metabolizowania w tym organizmie właśnie tej wody. Dobry pomysł, czy nie z tą wodą?
Woda to bardzo dobry pomysł. Pij wodę. Nic tak nie nawadnia dobrze jak woda. Nie kola, woda.
Jak na pewno wiecie z naszych live'ów i tutaj z różnych naszych rolek, właśnie ciepła woda. O, widzisz, Ania pisze, pije od 2 miesięcy szklankę ciepłej wody. Teraz, no jest to prawda, dzisiaj zrobiło cieplej, ale za chwilę znów tam spadnie temperatura. Taka ciepła woda jest taka przyjazna dla organizmu, nawadnia go, właśnie wspomaga ten metabolizm i to właśnie też na tą suchą skórę, na to wszystko super nas nawadnia od wewnątrz. Druga rzecz, dała od ciebie, od siebie. Oddychaj głęboko, albo w ogóle rób ćwiczenia oddechowe. Nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, skoro oglądacie tutaj Naturalnie o Zdrowiu, że właśnie detoks największy odbywa się poprzez oddech. My z oddechem wyrzucamy z siebie najwięcej toksyn. Powiedz coś więcej na ten temat, bo my, zwłaszcza kobiety, mamy poważny problem, oddychamy to jeszcze tam i płuc. Nie bierzemy głębszych oddechów, które tutaj poruszają nam przeponę, a to jest po prostu genialny fragment tego detoksu.
Oddech to jest rzecz, która jest absolutnie niedoceniana. I tutaj polecam Wam konto Doktor Oddech. To jest pani doktor, która mówi bardzo dużo na temat oddechu i na temat zdrowia, często w kontekście kobiety właśnie. Nawet to, że narządy kobiece są we właściwym miejscu, jeżeli we właściwy sposób oddychamy. I to oddychanie powinno odbywać się przez nos. Ja to teraz, przez to, że mam przeziębiony nos, mam trochę więcej takiego przytkania. To kiedy mówię, to robię tak. Tak nie powinno być. Powinno być tak. Nosem i dopiero wtedy się mówi. Wdech jest nosem. Wydech też powinien być nosem, ale wiadomo, że jak mówimy, no to wydychamy sobie powietrze ustami. Jedynym torem oddechowym, prawidłowym torem oddechowym jest nos i powinniśmy oddychać nosem. Oddech, wdech i wydech nosem. I oddech powinien być tak, żeby nam się żebra podniosły, nie górna część klatki piersiowej, bo kobiety często mają tak ucieśnioną tą przeponę, mają dżinsy mocno zapięte albo jakąś spódnicę ciasną, no albo tam oponka się pojawiła i tam się już nie mieści na to oddychanie. Ale powinniśmy oddychać w taki sposób, że tutaj nam się porusza tu w tym miejscu. I są też takie ćwiczenia, że my oddychamy, pompując powietrze w taki sposób, żeby robił nam się taki balonik. Dzięki temu trenujemy sobie bardzo intensywnie przeponę i to powietrze schodzi głęboko. To jest bardzo ważne w kontekście prawidłowej pracy nerwu błędnego. Nerw błędny zarządza naszym układem pokarmowym przecież. Nerw błędny wpływa na funkcjonowanie hormonów w naszym organizmie. Oddychanie nosem dostarcza nam tlenku azotu, dzięki czemu również naczynia się prawidłowo rozkurczają, dzięki czemu drogi oddechowe są bardziej drożne, jesteśmy bardziej dotlenieni. No i też to, co powiedziałaś ty głęboko, ale ja bym powiedziała też wolno. Są takie metody oddechowe, na przykład metoda butelki, w której oddychamy wolno i czasami wstrzymujemy specjalnie oddech, żeby zwiększyć poziom dwutlenku węgla w organizmie, to paradoksalnie bardziej dotlenia nasze komórki, czyli szybszy oddech odtlenia je, a wolniejszy oddech natlenia je. Dlatego często po prostu oddychamy za szybko. No to jest tak czasami w stresie, tak? I tak czasami Czasami do tego oddechu się też zwierzęta porównuje, że zwierzęta, które mają szybsze tętno i szybszy oddech, żyją krócej, a te, które wolniej oddychają, mają wolniejsze tętno, żyją dłużej. Zresztą są też takie metody uspokajania się, tak? Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, wstrzymujemy powietrze, raz, dwa, trzy, cztery, wydech, wstrzymujemy powietrze, raz, dwa, trzy, cztery, wdech. To jest tak zwana metoda pudełkowa. Możemy sobie taki kwadrat narysować i wtedy mamy raz, dwa, trzy, cztery, wdech, raz, dwa, trzy, cztery, wstrzymaj, raz, dwa, trzy, cztery, wydech, raz, dwa, trzy, cztery, wstrzymaj.
Jak tam poszukacie na profilu, to akurat ja nazwałam to oddychanie kwadratowe, ale pokazuję dokładnie, jak to robić w jednej z rolek. Uch, to już było chyba z rok temu, Boże, jak ten czas leci. W każdym razie to jest właśnie na uspokojenie, na wyregulowanie stresu. I słuchajcie, trzecia rzecz, jaką jeszcze mogłabym ode mnie też dla każdego, przytulanie. I to przytulanie
O, tak.
od przytulania drzew. I metody Shirinyoku, czyli obejmowania drzewa, które się po prostu lubi, które na przykład ja najbardziej lubię sosny, ale nie wiem, każdy ma jakieś tam swoje ulubione drzewo, brzozy, lubimy dęby, dodają siły podobno. Poprzez przytulanie zwierząt, poprzez przytulanie innych ludzi, ukochanych osób, dzieci, psów i na końcu poprzez obejmowanie i przytulanie, gładzenie i pieszczenie też siebie. No to teraz tutaj możesz poszaleć.
To właściwie wszystko powiedziałaś, no, przytulanie. Chciałam też powiedzieć, że można się samemu przytulać i to jest bardzo fajne. Przy okazji przytulania są jeszcze inne też takie metody, bo można się huśtać, bujać, bardzo też takie dla naszego organizmu wyciszające, czyli możemy się na przykład położyć na takim miękkim materacu, objąć się i zacząć się kołysać. Możemy się też opukiwać, to też jest dla naszego organizmu bardzo korzystne. Nie wiem, czy w Polsce, na ile to się rozwinęło, ale był taki moment, w którym zaczęło się mówić o tym więcej. Na pewno w Japonii jest coś takiego, że są terapeuci od przytulania. I chodzi się do takiego terapeuty, gdzie po prostu doświadczasz przytulania. I to przytulanie bardzo często u ludzi wyzwala oksytocynę, uwalnia emocje, wtedy często płaczemy. To też tak jest, że jak kobieta ma problem, na przykład zostanie przez mężczyznę przytulona, często przez mężczyznę, ale nie wiem, czy to się dzieje też jak kobieta z kobietą, to już musiałoby dziewczyny też ocenić, czy też tak jest, ale to jest na pewno bardzo dobre, że jak się tak przytulimy, to nagle łzy zaczynają nam płynąć. Nie? I myślimy, no po co się przytulałam, tak jakby się nie przytuliła, to by te łzy mi nie poleciały. Ale to jest właśnie takie uwolnienie emocji. To jest dla nas takie ozdrowieńcze. Przytulenie zmniejsza poziom kortyzolu, wytwarza oksytocynę i uwalnia emocje. I tutaj polecam też, jeżeli ktoś się emocjami interesuje, uwalnianie emocji metodą Hawkinsa. Jest mnóstwo książek na ten temat. Być może też coś masz tutaj, Dorotko, na profilu w tym temacie. Wiele osób mówi, że wręcz uwalnianie emocji to jest jakby pierwsza rzecz, która leczy naszą duszę, a dusza, zdrowa dusza to zdrowe ciało i często wtedy intuicyjnie wybieramy to, co dla naszego organizmu jest dobre.
No to skoro ty tam dodałaś tą czwartą, to jeszcze ja coś dodam. Słuchaj, już
No.
jest na tyle, bo ty już zaczęłaś o tym mówić i to jest bardzo ciekawe. Stosujmy też uziemianie. Ja ostatnio tutaj po ogródku biegam. Co prawda wpadłam parę razy na szybkę, ale nic mi się nie stało strasznego. Teraz chodzę z takim z większą uważnością. I dlaczego to uziemianie jest takie ważne?
Uziemianie to oddawanie dodatnich ładunków do ziemi. To są ładunki, które nam się gromadzą. Teraz jak tutaj rozmawiamy, wiesz, na przykład telefon jest podłączony do ładowarki, to powoduje, że wokół tworzy się pole elektromagnetyczne. My cali jesteśmy jak takie pole elektromagnetyczne, więc potrzebujemy co jakiś czas dotknąć ziemi, najlepiej codziennie, żeby odprowadzić to wszystko, co się w nas nazbierało. Niektóre osoby mówią, że no wiesz, jak na przykład mieszkasz w bloku, nie masz gdzie, no wiadomo, jestem w stanie to sobie wyobrazić. Mieszkając w bloku, gdzieś mam uziemiać, jak wokół bloku łażą psy i wiesz, no w Polsce nie zawsze kupę ludzie sprzątają, gdzie tam niby te stopy. Fajnie, jak ktoś ma ogród, jak ktoś ma trawkę, to jest mega przyjemne i mega fajne, ale jak ktoś nie ma, to trochę ciężej. Są prześcieradła uziemiające, które podłącza się do kontaktu, tam gdzie jest bolec i wtedy poprzez uziemienie te ładunki odchodzą z naszego organizmu. Takie prześcieradła są stosowane u osób, które mają przewlekłe choroby autoimmunologiczne, jakieś dolegliwości bólowe i te bóle są świetnie łagodzone. Badania pokazują takimi kamerami termowizyjnymi, że osoby, które chodzą po gruncie, po trawie, po wodzie, dlatego umocowanie też jest takim elementem, ono jest fajne dla naszego organizmu, ale ono jednocześnie też uziemia nas, czyli mamy kontakt z ziemią. A badania pokazują, że te stany zapalne, które były takie rozognione, czerwone, one się stają bardziej niebieskie, czyli te stany zapalne się w organizmie zmniejszają pod wpływem chodzenia boso. I żeby taki super terapeutyczny efekt był, no to tak 45 minut. Zimą wiadomo, że to jest zdecydowanie ciężej, ale też zobaczmy, że osoby, które pracują regularnie w ogródku, też zawsze mówią, że takie zrelaksowane wracają z tego ogrodu, że tak wiesz, no tak, tak fajnie, super tak, a często też mamy te ręce, dłonie, dotykamy roślin, kontakt ze światłem, z zielenią, no i z uziemianiem, to jest jakby nierozerwalnie związane ze sobą.
No i w tej ziemi są te bakterie dobre, tak, które tam wdychamy jednocześnie.
To najbardziej na nas w lesie oddziałuje. Jak wchodzimy do lasu, to w powietrzu też unoszą się tego typu bakterie glebowe, które korzystnie wpływają na naszą mikrobiotę jelitową.
Och, Boże, jak to jest możliwe, że do tej pory nie doszliśmy do mikrobioty jelitowej, dopiero teraz. Co na wiosnę możemy, czy na przykład jedzenie kiszonek teraz, bo skoro mówisz, że te wszystkie nawaliki są takie, to może chociaż takie kiszone ogóreczki albo kapusta kiszona właśnie tutaj.
Tak.
Nie, nie.
Jak komuś służy, no tak, jak komuś służy, to tak, no bo nie każdemu będzie służyło, bo dzisiaj mamy tak dużo osób, które mają problem z tolerancją histaminy, że niestety duża część osób po jedzeniu kiszonek ma jeszcze większe wzdęcia. I to jest związane z nasilonymi stanami zapalnymi, z dysbiozą jelitową, więc można tutaj próbować probiotykoterapii. Teraz są takie fajne ekosymbiotyki z probiokoło, można spróbować tego. Na rynku jest dzisiaj tak dużo probiotyków, że można spróbować coś dla siebie. Jak nie te, to jakieś inne na przykład. Niektórzy mówią, że żywność probiotyczna, że śniadanie probiotyczne, że kolacje probiotyczne, co to oznacza? No to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko duże urozmaicenie. A ktoś może wcale tego nie tolerować, komuś mogą po tym powstawać wzdęcia. Więc znowu sprawa jest bardzo indywidualna. Na ten temat też zrobiłyśmy dużego live'a i warto o nim tutaj powiedzieć, żeby sobie tam osoby, które są zainteresowane, zajrzały, bo nie każdy może stosować probiotyki, nie każdemu one będą służyły, nie każdy będzie dobrze reagował na kiszonki i czasami trzeba robić to metodą małych kroków i oceniać, na ile nam organizm pomoże. Pozwoli. Ja już jestem, wiesz, w takim wieku przed 50, że ja już naprawdę wiem, co mi służy, a co nie. I ja już przez tyle lat różne rzeczy spróbowałam, że ja już wiem, że kiszonki to dla mnie nie za bardzo. Trochę tak, ale nie jest to coś, czego mój organizm najbardziej potrzebuje. I moje jelita paradoksalnie najlepiej się czują, kiedy ja niezbyt kombinuję. Kiedy ja nie mam bardzo mocno urozmaiconego talerza. Natomiast kiedy sobie nakombinuję, zjem zboża właśnie, czyli takie prebiotyki, to moje jelita po prostu szaleją, ale to jest szaleństwo, to w nocy spać nie mogę, ponieważ cały czas tam się coś zadziewa w tych jelitach, tak? Więc no, to nawet wtedy nie ma dobrej jakości snu, a sen to regeneracja dla naszego organizmu. Więc dobrze jest, żeby każdy znowu tam patrzył na siebie, i mówił, co mi dobrze robi na moje jelita, a jeżeli jest źle z jelitami, to może terapia probiotykami i wtedy próbuję te, na przykład te i oceniam, po których jest dobrze i czy konkretne probiotyki pomagają. Bo są osoby, które powiedzą, jestem zachwycona, po prostu minęły mi problemy z jelitami, z zaparciami, z biegunkami, z bólem brzucha. Super, jeżeli tak się zadziało, to stosuj, bo tobie to pomaga.
Czy jakieś konkretne badania poleciłabyś po zimie, żeby sobie zrobić na wiosnę? Czego poziom? Już tu mówiłaś o żelazie właśnie i o tym profilu jakby całym takim. To jeszcze, czy poziom witaminy D, no to powinniśmy regularnie sprawdzać, ale właśnie może na wiosnę. Magnezu, no nie wiem właśnie, co warto byłoby właśnie wiosną sprawdzić i ewentualnie, bo czasami to osłabienie takie wiosenne jest związane z jakimiś brakami.
Wiesz co, może tu znowu kim bromisko włożę, ja to tak lubię. Jak to mówią Wierzbicka, to lubi podłożyć bombę i później patrzeć, jak wszystko płonie. Ja nie jestem wielkim fanem robienia poziomu witaminy D. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mamy taką nagonkę, że witamina D, poziom witaminy powinien być na określonym poziomie. A jak go nie masz, to jest źle. I ludzie sobie myślą tak, no to ja całą zimę suplementowałam i wcale mi się ten poziom nie podniósł. Albo chodzę na słońce, jestem na słońcu, badam i on mi się nie podnosi. No to źle, to do dupy jest to słońce, to ja muszę cały czas suplementować. No ale okazuje się, że suplementacja witaminy D nadmierna też może się przyczynić do zwapnień tętnic, tak zwanego paradoksu wapnia. I u niektórych osób pomocne będzie to, jak będzie witamina D z K2, z A i z magnezem połączona. A jest cała Iwonka. No. Ale tak naprawdę najważniejsza wydaje mi się ta 1,25, której nikt nie bada, czyli ta aktywna witamina D3. I może się okazać, że to masz w sumie mało witaminy, ale tej aktywnej masz wystarczającą ilość i wszystko działa poprawnie. Gdzieś trafiłam na jakieś badania ludzi z krajów takich, gdzie jest dużo słońca i okazało się, że oni wcale nie mieli poziomów 50-60 i że to takie trochę wydaje się, że te poziomy to sobie tak sztucznie teraz wymyślono po to, żeby te suplementy z witaminą D się mega mocno sprzedawały. Pytanie, czy na pewno każdy powinien suplementować witaminę D i czy od razu się lepiej czuje, jak ją suplementuje? Bo ja się przyznam szczerze, nie suplementuję, wychodzę na słońce, ale też nie badam. A jak kiedyś zbadałam, to było 40 i uznałam, no to spoko, nie? To jakby była tylko informacja dla mnie, że tyle mam, no, a jestem regularnie na słońcu, więc nie mam sobie nic do zarzucenia, bo jestem regularnie na słońcu. A tutaj obawiam się, że niektórzy zrobią tak, że są na przykład regularnie na słońcu albo suplementują, zrobią badanie i tu niewiele pomogło, tak? I wtedy nagle mają wyrzuty, że coś jest nie tak, zaczynają się stresować, a ten stres tam przynosi jeszcze więcej złego niż dobrego. Więc ja znowu zawsze mówię tak, przede wszystkim wsłuchuj się w swoje ciało. Co ono ci mówi? Jak ty się czujesz? A nie tylko i wyłącznie badaniami. Badania oczywiście coś mogą pokazać, bo może być taka sytuacja, że ty jeszcze się świetnie czujesz, a już tam wyniki pokazują, że coś jest nie tak. Jest takich badań, które warto zrobić, to na pewno warto sprawdzić tą witaminę D, czy nie masz poziomu 4-6, no bo to wiadomo, że to jest niski, ale jak masz 30, to ja bym to zostawiła. Warto zbadać sobie tą gospodarkę żelazową. Jeżeli żelaza jest nadmiar w organizmie, a ferrytyna jest niska, to może to oznaczać stany zapalne. Organizm nie potrafi wykorzystywać żelaza, bo ma stany zapalne. No ale o tym to można było spokojnie całego live'a zrobić. Wtedy pojawia się, tego się najczęściej nie bada, bo to jest dość taki marker, chyba tylko gdzieś w jakichś profesjonalnych oznaczeniach, więc tak w laboratorium chyba nie ma. Hepcydyna. Nasz organizm wytwarza hepcydynę, która zapobiega wchłanianiu żelaza, żeby nie dochodziło do rozwoju przerostu bakteryjnego, ale to no, nie mniej, nie więcej oznacza nadmiar żelaza, nadmiar patogenów. To tak samo jak ktoś nie suplementuje witamin z grupy B, a masz nadmiar witaminy B12, gdzie wiemy, że witamina B12 w nadmiarze może w przyszłości predysponować do nowotworu. Ale tu nie chodzi o to, że sama witamina B12 jest pronowotworowa, tylko ten wysoki poziom witaminy B12, kiedy ty nie suplementujesz, jest markerem pronowotworowym, pokazującym, że możesz zachorować na nowotwór. Dlaczego? Dlatego, że przy przerostach bakteryjnych w jelicie również będzie nam wzrastać poziom witaminy B12, co oznacza, że ta witamina jest jakby niedostępna dla naszego organizmu, a bakterie jelitowe produkują. Jeżeli żelazo jest w normie, a ferrytyna jest ponad normę, to znowu wchodzimy w troszeczkę bardziej zaawansowaną zagadnienia, bo ferrytyna jest białkiem fazy ostrej i ona pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest to magazyn żelaza. I teraz, jeżeli jest nadmiar żelaza i nadmiar ferrytyny i wysoka morfologia, wysoka hemoglobina, to możemy mówić o hemochromatozie, ale to trzeba by było zbadać dalej. Czy nie ma tutaj genetycznej predyspozycji do tej choroby, czyli akumulacji żelaza. Natomiast jeżeli żelazo jest w normie, ferrytyna jest w norma, to pewnie jest to prawidłowy poziom po prostu w organizmie i prawidłowo wysycone magazyny. Ale jeżeli żelazo jest w normie, a ferrytyna jest wysoka, to już jakby ciężko powiedzieć, że ferrytyna jest w tym momencie odzwierciedleniem magazynów żelaza, jest bardziej odzwierciedleniem stanów zapalnych w organizmie, bo ferrytyna jest również białkiem fazy ostrej, czyli tak jak CRP, OB się nam podnoszą w stanie zapalnym, tak ferrytyna również w stanie zapalnym może się podnosić. I wtedy właśnie szukamy sobie tych stanów zapalnych, to tak samo jak cholesterol LDL, również w stanach zapalnych może nam się ponad normę podnosić albo nadmiernie obniżać. HDL, jeżeli jest wyższy albo równy LDL, może oznaczyć na przykład jakieś problemy z wątrobą. No i wiesz, o tych badaniach to mogłabym mówić, mówić, mówić tutaj. Więc może tak, jeżeli chcielibyśmy cokolwiek zbadać, to trzeba później trafić do osoby, która potrafi we właściwy sposób interpretować wyniki badań. morfologia z rozmazem, badanie moczu z osadem, zbadanie ferrytyny, żelaza, ceruloplazminy, o której powiedziałam wcześniej, miedzi. Dobrze zbadać sobie selen, cynk. Fajnie by było zbadać poziom arsenu, czy nie mamy toksycznego pierwiastka. Dzisiaj mamy boom na kwasy omega-3, a być może mamy nadmiar omegi. I dobrze zbadać to w takim laboratorium, gdzie są oznaczenia, gdzie normy są bardziej szczegółowe. Profesor Lubicki bada w Polsce tą zależność między arsenem występowaniem nowotworów u kobiet i
Profesor
arsen.
Lubiński. Lubiński.
Lubiński, tak? Źle powiedziałam, Lubiński.
Powiedziałaś Lubiński.
Aha, Lubiński, profesor Lubiński. I ten poziom arsenu powinien być poniżej 0,6. A takie laboratoria, na przykład ALAB, to oni tam badają, mają normę od 1 się zaczynają, więc niewiele zbadamy. Bodajże diagnostyka współpracuje z tym laboratorium Lubińskiego. Dobrze by było popytać, gdzie to badanie będzie wysyłane, żeby sprawdzić sobie, do jakiego poziomu u nas się podnosi poziom arsenu, bo arsen również może predyspozować do nowotworów. Wtedy zobaczymy, czy suplementacja tą omegą jest korzystna dla nas, czy w naszej sytuacji nie jest korzystna, bo akumulujemy metale ciężkie. No, dobrze sobie sprawdzić takie profile. Wiele laboratoriów oferuje gotowe profile, na przykład profil hormonalny u kobiet, żeby sobie kobietki mogły zobaczyć, czy prawidłowo działa gospodarka hormonalna, czy nie wchodzą na przykład w okres przedmenopauzalny. Warto sobie co jakiś czas oznaczyć ANA. To są przeciwciała przeciwjądrowe, które pokazują, czy nie rozwija się choroba autoimmunologiczna. Dobrze co jakiś czas sprawdzić sobie anty-TPO, anty-TG pod kątem choroby Hashimoto. Dobrze jest zrobić sobie USG tarczycy, USG jamy brzusznej, USG piersi. I to warto takie co rok, co 2, co 3 lata ustalić sobie taką diagnostykę obrazową również. No to chyba tyle. No, można zbadać jeszcze poziom witaminy B12, folianów, ale to już powiedziałam. Homocysteinę warto jest badać. Nie wiem, czy czegoś nie pominęłam, no bo tych badań jest tak całkiem sporo. Zwykle, jak sobie tak pozbieramy taki zakres badań, które chcielibyśmy zrobić, no to niestety koło 1000 może nam wyjść przy takim większym zakresie.
Dlatego tak powiedziałam wiosennie, bo tak powiedzmy w październiku to sobie badamy piersi, we wrześniu sobie badamy tam brzuch i USG, a wiosną możemy sobie zrobić jakąś morfologię właśnie z oznaczeniem różnych tam. I też w zależności, no tak jak piszecie, anty-TPO i tak dalej przy gresie, w zależności od tego, jakie mamy my problemy zdrowotne, no to też warto skonsultować z lekarzem, co tak indywidualnie. Indywidualnie moglibyśmy sobie jeszcze tutaj na tą wiosnę zbadać, tak? Tak jest. No, powoli nam się czas kończy. Ja nigdy nie wiem, jak to jest możliwe, słuchaj. Ja myślę, że o tej diecie przeciwzapalnej określonej. To jest ważne pytanie. Kiedy najlepiej robić badania hormonalne, jakiś określony dzień cyklu?
Więc to jest tak, to też nie takie do końca łatwe zagadnienie, bo jeżeli kobieta miesiączkuje regularnie, to raczej LH i FSH robi się w pierwszych 3 dniach cyklu. Jeżeli a estradiol na przykład robimy na początku cyklu i w drugiej fazie cyklu, ale dobrze wtedy z progesteronem oznaczać i znaleźć w internecie kalkulator stosunku estrogenu do progesteronu, żeby sprawdzić, czy nie mamy przewagi estrogenowej. Z tym progesteronem to też jest trudno, bo wszystko zależy od tego, jak długi jest cykl i czasami trzeba pójść kilka dni z rzędu, zbadać sobie hormony, czyli na przykład pójść w pośrodkowej fazie cyklu i później na 8 dni przed wystąpieniem miesiączki. Ale wtedy warto jest z estradiolem sobie, z estrogenami oznaczać, żeby sprawdzić. Kobiety mogą sobie sprawdzić też poziom testosteronu, bo on wpływa na libido. Zbyt niski poziom testosteronu to jest obniżone libido. I na przykład dihydrotestosteronu DHT, który może nam pokazać, czy właśnie predyspozycje do wypadania włosów wynikają z nadmiaru aktywnego hormonu męskiego, który oddziałuje na cebulki włosowe, uszkadzając je. Tam na początku też pytałaś o włosy, więc dobrze by było pójść do trychologa, który popatrzy się, przyjrzy się, skąd wynika problem.
Rafał, pytasz już tutaj któryś raz o filtry 50. Widać, że dołączyłeś do nas dopiero w połowie chyba live'a, zauważyłam. Przesłuchaj sobie od początku, bo o filtrach i o korzystaniu ze
Tak.
słońca i była na początku, więc bez sensu, żebyśmy tutaj powtarzały to samo. Ale na temat opalania, fajnie, że mieszkasz nad morzem, zazdrościmy cię, uziemiaj się, chodź sobie po tym, po piasku i po wodzie.
Wdychaj aerozole, które się unoszą. Wiecie, jak morze faluje, to w powietrzu unosi się mnóstwo mikropierwiastków. To jest niesamowite. Dlatego też to, co powiedziałaś o wodzie, tam chciałam dodać, ale mi gdzieś uciekło. Dobrze do każdej wody dodać szczyptę soli kłodawskiej, żeby woda była taka leciusieńko słona w smaku. Posłuchajcie sobie w internecie, jest wykład profesor Grażyny Cichosz na temat soli, jak jesteśmy oszukiwani. I jak ważna jest podaż soli, nawet czasami lepiej jest za dużo niż za mało, ale chodzi o tą solę z mikroelementami, niejodowaną absolutnie, bo ona jest jodowana jodanem potasu, który nie jest dla nas korzystny. Bardziej korzystny jest jodek potasu niż jodan. I właśnie to jest fajne, że idziemy na to morze i to wiesz, aerozole się unoszą, my sobie to powdychamy i ta sól kłodawska w codziennej diecie warto też, żeby była.
Mam takie poczucie, że powinnyśmy zrobić cały live o stanach zapalnych w organizmie, o diecie przeciwzapalnej
Możemy
i
zrobić. Możemy zrobić o menopauzie, też widzę, tutaj padają pytania, bo to też takie dzisiaj problemy kobiet dojrzałych. O.
to na pewno raczej radości kobiet dojrzałych, no ale z tymi problemami tutaj poradzimy, ale wydaje mi się, że ten live o tej diecie o, no oczywiście, że tak. Ja myślę, że słuchajcie, byłam na takiej konferencji, w której po prostu wynika, że te stany zapalne w naszym organizmie, w zasadzie wszystko, co złe, to płynie, no, one się
Tak.
skądś biorą i
Tak,
powodują,
tak, tak.
organizm nas próbuje ratować, ale w tym momencie roznieca płomień, z którym nie zawsze nasz organizm sobie radzi. Dochodzi do chorób autoimmunologicznych, do nowotworów, do astmy, do różnych problemów ze skórą i tak dalej. Więc tak, stany zapalne to jest temat. Dobra, słuchajcie, to umawiamy się. Iwonka, kiedy mamy następny live?
6 maja.
Więc już was zapraszamy. Tak, oczywiście, wszystkie nasze live'y są zapisane. Dobra, o menopauzie też zrobimy w takim razie. Widzimy się 6 maja. Iwonko, bardzo ci dziękuję za kolejne fantastyczne spotkanie. Bardzo wesołe.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy was i życzymy
Pa.
miłego, cudownej, zdrowej wiosny. Pa!